Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
W egipskim islamie zainicjowane zostały pewne zmiany i papież udzielił im poparcia, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego.
Watykan gotów jest wznowić swą mediację w sprawie położenia kresu dramatycznemu kryzysowi w Wenezueli.
Kościół w Holandii czekają radykalne zmiany, zapowiada kardynał Eik. Jego zdaniem w najbliższych latach gwałtownie spadnie liczba wiernych.
Witamy 1 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Niech święty Józef da młodym umiejętność marzenia, podejmowania ryzyka dla osiągnięcia wielkich rzeczy, których pragnie dla nas Bóg, napisał Franciszek na Twitterze. Są to jedyne słowa, z jakimi zwrócił się on dziś do wiernych. 1 maja również w Watykanie stanowi dzień wolny od pracy. Papież odpoczywa więc po podróży do Egiptu.
Uderzyła mnie życzliwość, z jaką papież został przyjęty w Egipcie, zarówno przez przywódców politycznych i religijnych, jak również przez zwyczajnych ludzi i media, wyznaje kardynał Jean-Louis Thorin. Hierarcha towarzyszył Franciszkowi w jego podróży jako przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Zdaniem purpurata bilans tej dwudniowej wizyty jest jak najbardziej pozytywny. Przypuszczam, że w islamie sunnickim dzieje się coś dobrego i konstruktywnego, mówi kardynał Thorin.
Pamiętajmy, że to po raz pierwszy w historii papież pojawił się na sunnickim Uniwersytecie Al-Azhar. Co więcej, powiedział w tym miejscu bardzo ważne słowa. Wskazał na główne wymogi dialogu międzyreligijnego – tożsamość, wzajemność i szczerość. Z całą mocą podkreślił, że przemoc pozostaje nie do pogodzenia z religią. Bardzo ważne jest, że Franciszek odniósł się również do relacji między wiarą i polityką. Podkreślił, iż nie wolno ich asymilować, lecz trzeba rozróżnić owe dwa wymiary. To bardzo ważny problem współczesnego islamu. Papież jest przeciwny zarówno pomieszaniu, jak i separacji religii oraz polityki. Chodzi o to, by je rozróżniać.
Franciszek pomaga muzułmanom zmierzyć się z ich największym dziś problemem, a mianowicie z terroryzmem, uważa ksiądz profesor Samil Khalil Samir, egipski islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego. Komentując wizytę Franciszka w Egipcie, zaznacza on, że wszyscy muzułmanie, wbrew publicznym deklaracjom, dobrze zdają sobie sprawę z religijnego podłoża islamskiego terroryzmu. Znajduje on uzasadnienie zarówno w Koranie, jak i w życiu samego Mahometa, przypomina bliskowschodni jezuita. Tym niemniej Franciszek chce wesprzeć ich przywódców, aby konsekwentnie realizowali swe pokojowe deklaracje. Okazuje im zaufanie i ten gest ma ogromne znaczenie, mówi ksiądz profesor Samir.
Fakt, że we Franciszku zyskali człowieka, który ich wspiera, okazuje sympatię, stanowi zarówno dla prezydenta, jak i dla wielkiego imama Al-Azhar źródło siły i otuchy. Papież wyraża swoje zaufanie względem imama. Wspiera go, zachęca, aby szedł dalej w tym kierunku wyrzeczenia się przemocy. Al-Azhar publicznie odrzuca przemoc. Ludzie się jednak pytają, co robicie, aby to miało przełożenie na fakty? Jak to chcecie urzeczywistnić? Papieska wizyta może mieć ważny wpływ na Al-Azhar, aby uniwersytet nie tylko deklarował swój sprzeciw wobec przemocy, ale by podjął konkretne środki choćby na polu religijnego nauczania, bo tego domaga się od uczelni sam prezydent As-Sisi, mówiąc, że czas zrobić rewolucję w interpretacji islamu. A potem kolejny krok. Jak przekazać przesłanie pokoju do wiernych, do wszystkich muzułmanów? W każdej z tych kwestii islamscy przywódcy mogą liczyć na poparcie chrześcijan, o czym zapewnił sam papież. Jego szczery i serdeczny uścisk z imamem At-Tayyibem, a także z prezydentem, znaczy więcej niż przemówienia.
Ksiądz profesor Samir zwrócił też uwagę na znaczący postęp w relacjach ekumenicznych z koptyjskim kościołem prawosławnym. Konkretnym tego wyrazem jest wspólna deklaracja o wzajemnym uznaniu sakramentu chrztu. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, podkreślił egipski jezuita.
Watykan gotów jest wznowić swą mediację w sprawie położenia kresu dramatycznemu kryzysowi w Wenezueli. Papież Franciszek mówił o tym w drodze powrotnej z podróży do Egiptu. Przypomniał zarazem, żeby do tego doszło, wszystkie strony konfliktu muszą zaakceptować pewne wyjściowe warunki tej mediacji. Nie określił jednak, o jakie warunki chodzi.
Stolica Apostolska interweniowała już w Wenezueli na prośbę czterech prezydentów, którzy pełnili tam funkcję mediatorów. Jednak nie przyniosło to rezultatów i rozmowy zostały przerwane. Stało się tak, ponieważ naszych propozycji nie zaakceptowano, czy też je rozmywano. Najpierw mówiono tak, tak, a potem nie, nie. Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja w Wenezueli. Jestem za wznowieniem wcześniejszych rozmów na miejscu. Do tego potrzebne jest jednak przyjęcie bardzo jasnych warunków, których część opozycji nie chce zaakceptować. Ciekawe, że także opozycja jest podzielona. Z drugiej strony konflikt stale przybiera na sile. Wszystko, co możemy uczynić dla Wenezueli, musi być jednak zrobione.
Poparcie dla papieskiej propozycji wyraziły rządy ośmiu południowoamerykańskich państw bezpośrednio zaangażowanych w rozwiązanie kryzysu w Wenezueli. Jednak sama opozycja jednoznacznie odrzuciła propozycję watykańskiej mediacji, podkreślając, że jedynym możliwym warunkiem kontynuowania dialogu jest natychmiastowe pójście do urn. Odnosząc się z kolei do słów Franciszka o podziałach w łonie opozycji, jej przedstawiciele podkreślili w specjalnym liście do papieża, że nigdy wcześniej Wenezuelczycy nie byli tak zjednoczeni w domaganiu się politycznych zmian swej ojczyźnie.
Od początku kwietnia przeciwnicy prezydenta Maduro wychodzą na ulice i domagają się przeprowadzenia przed końcem jego kadencji, która upływa w grudniu przyszłego roku. W tłumionych siłowo manifestacjach zginęło już prawie 30 osób. Kraj znajduje się w katastrofalnej sytuacji gospodarczej, brakuje żywności i lekarstw. Do Wenezueli nie dociera żadna pomoc humanitarna. Stąd też w czasie wczorajszej modlitwy maryjnej Franciszek skierował stanowczy apel do rządu i wszystkich, którzy tworzą społeczeństwo wenezuelskie, aby unikali dalszych form przemocy, przestrzegali praw człowieka i prawdziwie dążyli do rozwiązania tego poważnego kryzysu.
Proponowano mu wysokie rządowe stanowiska, byleby tylko zrezygnował ze swej batalii na rzecz mniejszości religijnych. Odrzucając je, odpowiadał, że chce służyć Jezusowi w zwykłym człowieku. W tych słowach watykański sekretarz stanu wspomina Shahbaza Bhattiego, który jako minister do spraw mniejszości religijnych w Pakistanie zaczął walczyć w tym kraju o zmianę niesprawiedliwego prawa, o tak zwanym bluźnierstwie przeciwko Mahometowi. W marcu 2011 roku został zabity przez islamskich fundamentalistów, między innymi za to, że stanął w obronie niesłusznie oskarżonej z tego paragrafu chrześcijanki Asi Bibi. Przed rokiem rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a obecnie wyszła książka napisana przez jego brata, Shahbaz, Głos Sprawiedliwości.
We wstępie do tej przejmującej publikacji, która ukazuje nie tylko dokonania polityczne, ale przede wszystkim drogę duchową zamordowanego ministra, kardynał Pietro Parolin podkreśla, że od najmłodszych lat szukał on tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Troszczył się o najuboższych, odrzuconych i prześladowanych. Watykański sekretarz stanu przypomniał, że w swym duchowym testamencie Batti pisał: chce żyć dla Chrystusa i dla Niego umrzeć, a książka Świadectwo jego brata jest najlepszym dowodem, iż do końca pozostał wierny tym słowom. Zdawał sobie sprawę, że jego życie jest zagrożone, jednak mimo to odważnie promował dialog międzyreligijny, podkreślał konieczność edukacji młodych pokoleń do słuchania i otwartości na ludzi inaczej myślących, a także do sprawiedliwości i pokojowego współistnienia ludzi różnych religii, pisze kardynał Parolin. Wskazuje zarazem, że książka upamiętniająca zamordowanego przez islamistów katolickiego ministra pozwala nam nie zapominać o jego misji, a zarazem pamiętać o chrześcijanach wciąż doświadczających w Pakistanie prześladowań i niesprawiedliwości.
Kościół w Holandii czekają radykalne zmiany. W najbliższych latach liczba wiernych gwałtownie spadnie. Katolicy będą musieli się pozbyć zdecydowanej większości świątyń. Pozostanie jednak niewielka grupa wiernych o silnej i prawowitej wierze, ewangeliczny zaczyn, uważa kardynał William Eyck, prymas Holandii. Jego zdaniem zapowiedź tych przemian widać wyraźnie już dzisiaj. Wymiera pokolenie katolików kontestujących nauczanie Kościoła, natomiast młode pokolenie przyjmuje katolicką doktrynę bez zastrzeżeń, jest rozmodlone, lubi adorację, regularnie przystępuje do spowiedzi.
kardynał Eik przyznaje, że sekularyzacja spowodowała w holenderskim kościele ogromne spustoszenie. Rozpoczęła się jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Potem przybrała na sile w latach 60. Pomogli w tym liberalni teolodzy, którzy ulegli po prostu dominującej kulturze. Zaniedbano też katechezę. Zamiast o sakramentach kapłani rozmawiali z nami o Che Guevarze, wspomina swą młodość kardynał Eik. Kiedy służyłem jako wikary w połowie lat 80., większość parafian nie zgadzała się z moimi homiliami. Ówczesna wizyta Jana Pawła II była na pewno najtrudniejszą w całym pontyfikacie, bo papieża powszechnie kontestowano, dodaje holenderski purpurat. Zapewnia on jednak, że dziś można już głosić wiarę bez przeszkód. Jako arcybiskup nie jestem zrozpaczony, stajemy się kościołem małym, ale o silnej wierze, podkreśla kardynał Eik.
Arcybiskup Utrechtu wskazuje też, że oficjalne statystyki sytuujące Holendrów wśród najszczęśliwszych narodów na świecie mogą być mylące. Bazują one bowiem na poziomie materialnego dobrobytu. Tymczasem badania wykazały, iż 2/3 Holendrów to pesymiści. Uważają, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Powszechnie panuje przekonanie, iż sytuacja się pogarsza.
2 minuty dla kraju.
Sytuacja społeczna w kraju, duszpasterstwo Polonii w Belgii oraz kwestia stanowiska wobec adhortacji Amoris Laetitia to główne tematy jutrzejszego zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z tematów spotkania na Jasnej Górze będzie najnowszy dokument Chrześcijański kształt patriotyzmu, poinformował biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu.
Szerzej będzie mowa o sytuacji społecznej w Polsce. Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, przewodniczący Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski, będzie referował i przewodził tej części dyskusji. Drugim argumentem to będą kwestie dotyczące prac nad dyrektorium o małżeństwie i rodzinie, a także dokumentu, który będzie określał stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w relacji do Amoris Laetitia.
Biskupi zapoznają się również z kwestią duszpasterstwa w Medjugorje. Na ten temat głos zabierze arcybiskup Henryk Hozer. Następnego dnia, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, biskupi wezmą udział w dorocznych uroczystościach na Jasnej Górze. W tym roku wpisują się one w obchody 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Mszy świętej o godzinie 11 na Wałach będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki. Czas pierwszej komunii świętej to również okazja do zaangażowania misyjnego najmłodszych. W wybranym dniu w Białym Tygodniu dzieci pierwszokomunijne modlą się za swoich rówieśników w potrzebie i składają dla nich dobrowolną ofiarę, tłumaczy Anna Sobiech, sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci.
W procesji z darami dzieci komunijne przynoszą owoce swoich wyrzeczeń. Konkretny, materialny dar serca ofiarowany dla dzieci w krajach misyjnych. To znaczy, że wcześniej w porozumieniu ze swoimi rodzicami dzieci podjęły decyzję albo część prezentów komunijnych w postaci pieniędzy chcą ofiarować dzieciom w krajach misyjnych, albo przygotowując się do pierwszej komunii świętej składały do skarbonki pieniążki ze swoich wyrzeczeń.
Dzięki ofiarom od dzieci pierwszokomunijnych papieskie dzieło misyjne dzieci każdego roku wspiera blisko 3000 różnych projektów edukacyjnych, formacji chrześcijańskiej i ochrony życia dla dzieci poniżej 14 lat. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.